Witam serdecznie, cieszę się, że kolejny raz możemy tutaj się spotkać i tak jak jest w informacji, to co ustaliliśmy wcześniej, dzisiaj będziemy mówili i dzisiaj i następny raz za miesiąc, czy istnieje odpowiedzialność Kościoła za naród żydowski, czy za naród izraelski. I myślę, że przez te kilka lekcji będziemy mogli mieć jakieś swoje zdania. Ja jestem o tyle tej dobrej sytuacji w porównaniu na przykład z Jackiem, że ja za was nie odpowiadam. Ja powiem, co chcę i pójdę, a on zostaje biedny tutaj z tym. I zresztą zawsze, jak mam gdzieś lekcję, czy obojętnie w jakim kościele, czy pastor, czy ksiądz, czy proboszcz, to mówię do ludzi tak, że to, co ja mówię, to jest jedna rzecz. Ja staram się odpowiadać za słowa, które wypowiadam. Ale jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to nie mnie pytajcie, ale waszych przywódców, waszych liderów, którzy za was odpowiadają przed Bogiem. I myślę, że to jest uczciwe wtedy. Mam nadzieję, że nie będę tak daleko odjeżdżał od linii jakiejś, którą gdzieś mamy. Chociaż czasami jest dobrze ponaciągać trochę nasze myśli i popatrzeć. Biblia daje wyraźne wskazówki wszystkim narodom, a szczególnie chrześcijanom, jak należy odnosić się do narodu izraelskiego. Jeżeli to jest respektowane, to Bóg błogosławi obie strony. Tego, który bierze i tego, który daje. Jeżeli te wskazówki, które Bóg daje w swoim słowie, dla nas chrześcijan są respektowane, to Bóg błogosławi nas i Żydów, albo Żydów i nas. W większości przypadków te wskazówki w Biblii, o których będziemy mówić tutaj, przedstawione są w formie rozkazów jako przykazania. I myślę, że właśnie dlatego należy je tak odczytywać. Jeżeli chcemy wypełniać wolę Boga i mieć błogosławieństwo dla siebie i swego narodu, czyli dla nas, dla Polski, wypełniajmy te słowa, wypełniajmy te przykazania. W objawieniu świętego Jana w Apokalipsie, rozdział pierwszy, czytamy takie słowa. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. To jest w Biblii Warszawskiej, to taką tutaj akurat używam. Rozdział pierwszy kończy się wersetem 20. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. W Księdze Zachariasza czytamy natomiast coś takiego. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, i zapytał mnie: co widzisz? A ja odpowiedziałem: widzę, oto jest świecznik, cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem: nie, mój Panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. To jest 4 rozdział i od 1 wiersza. W objawieniu świętego Jana Kościół jest porównany do świecznika. Kiedy czytamy o tym świeczniku, to widzimy, że chodzi tu o konkretny świecznik. Świecznik siedmioramienny, dlatego dzisiaj tutaj taką miniaturę tego świecznika przyniosłem, menorę, która nam pomoże lepiej pamiętać o tym, o czym będę mówił. Skąd się wziął świecznik ten siedmioramienny? Pierwszy raz czytamy o nim w II Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale. Na górze Synaj Bóg dał Mojżeszowi dokładne wskazówki dotyczące budowy namiotu zgromadzenia i jego wyposażenia. Bóg bardzo szczegółowo poinformował Mojżesza o wszystkich detalach wyposażenia namiotu zgromadzenia, jak również szczegóły dotyczące pełnienia służby w tym namiocie. Jedną z tych wskazówek jest szczegółowy opis siedmioramiennego świecznika i cel umieszczenia go w namiocie. Tam czytamy: zrobisz też świecznik ze szczerego złota. To jest 25 rozdział, to byśmy musieli cały przeczytać. Tam było podane, jakie będą jego wymiary. On miał być wykuty około 1,5 metra wysokości. Ten świecznik miał być wykuty ze złota, a na nim umieszczone miało być 7 lamp. Do lamp miał być nalewany olej i świecznik nieprzerwanie miał świecić w przybytku. Do czego służył ten świecznik? Moi kochani, sam świecznik nie świeci. To nie świeci, co tutaj stoi. On podtrzymuje światło. Dla mnie światłem jest Mesjasz Chrystus. On o sobie powiedział, że ja jestem światłem. Kościół w Apokalipsie porównany jest do świecznika. To znaczy, że Kościół ma być światłem, światłem dla całego świata. To znaczy, Kościół to też ty i ja. My mamy być światłem dla całego świata. Oczywiście trudno mówić o całym świecie, bo jesteśmy w konkretnym miejscu, ale to może znaczyć, że mamy być światłem dla żony, czy żona dla męża, dla naszych dzieci, dla sąsiadów, dla współpracowników, dla pracodawców. Mam być światłem. Musimy jednak pamiętać o tym, że Kościół porównany jest do konkretnego siedmioramiennego świecznika, jest porównany do menory. Anioł, który rozmawiał ze mną, tak czytamy u Zachariasza w 4 rozdziale, powrócił i obudził mnie, jak się kogoś budzi ze snu, i pytał się, czy wiesz to, co widzisz. A on powiedział: nie. Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: czy nie wiesz, co to oznacza? On widział świecznik, widział menorę i z boku były gałązki, czy dwa drzewa oliwne. Nie, mój Panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Opis Księgi Zachariasza to opis dzisiejszego herbu Jerozolimy. Mam tutaj flagę Jerozolimy. To jest to, o czym czytamy. Tutaj to jest, każdy policjant ma na emblemacie, czy żołnierze, oczywiście oprócz tych innych emblematów, które mają, mają taki znak. I też jest w niektórych, można ten napis odczytać: nie dzięki mocy i sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Myślę, że to jest dobry herb dla miasta. I coś ciekawe, że ten świecznik, czy ta menora, oryginał tej menory jest w niebie. I ten oryginał widział tylko Mojżesz. Basaler, który to odlewał, to już ma jakby z komentarza Mojżesza. Mojżesz mu opowiedział to, co widział, i on to wykuwał. Powiedziałem, że sam świecznik nie świeci, on przenosi jakieś światło. To jest herb Izraela. Siedmioramienny świecznik, menora, po obu stronach jego dwie gałązki oliwne. Na herbie również umieszczony jest szczególny napis, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępu. Jak już wcześniej powiedziałem, Kościół porównany jest do takiego świecznika. Do świecznika siedmioramiennego, umieszczonego na herbie Izraela. Powiedzieliśmy również wcześniej, że Kościół powinien być światłem. Czy w takim razie, choć trochę, Kościół nie powinien być światłem również dla Izraela? Jeżeli jesteśmy porównani do tego świecznika i jesteśmy to, co widział Jan, pytał, co widzisz? On mi przechadzał, widział kogoś, kto się przechadza między świecznikami. I potem czytaliśmy w 20 wierszu, że to jest Kościół. Świecznik to jest Kościół. Powiedziałem, że świecznik ma być tym ogólnym światłem dla całego świata. A jeżeli to jest taki świecznik, jeżeli Kościół jest przyrównany do takiego świecznika, do menory, którą Mojżesz wcześniej zobaczył, a dzisiaj jest to też herb, bo to jest z Zachariasza wzięte, tego miasta i dla tego państwa. Czy powiem, oprócz tego ogólnego światła, który mamy być dla tego miejsca, w którym żyjemy, tam gdzie jesteśmy, dla całego świata, czy powiem, chociaż trochę, Kościół nie powinien być światłem również dla Izraela. Czy wszystkie te przeczytane słowa naszego Boga nie zachęcają nas do tego, albo nie obligują nas do tego, aby choć trochę być światłem dla Izraela, dla tego szczególnego narodu? Każdy osobiście z nas musi rozsądzić, czy chce być częścią Kościoła, odpowiedzialnego za ten naród, czy tylko tym, czym się z wami teraz dzielę, przyjmijcie jako informację, jako jeszcze jedna informacja, która gdzieś, którą usłyszeliśmy, jeszcze jedna wiadomość. Wielu wierzących ludzi, a też nawet całe kongregacje, zatraciło w swojej misji bycie światłem dla narodu żydowskiego. Ograniczyli swoją działalność i nakierowali ją wyłącznie na samych siebie. Jeżeli jesteśmy jednak tylko nakierowani na samych siebie, to przeważnie tak jest, że nakierowani na samych siebie oddalamy się od Boga. Oddalamy się od wszystkich, a przede wszystkim traciliśmy kontakt z narodem przymierza. Czy istnieje jednak odpowiedzialność Kościoła za Izrael? Siedmioramienny świecznik zainspirował mnie i odnalazłem w Słowie Bożym 7 sposobów, w jaki ja mogę wyrazić moją odpowiedzialność za naród żydowski. Każda kolejna odpowiedzialność przypomina mi kolejną świeczkę umieszczoną w tej menorze. I myślę, że to będzie łatwiej zapamiętać. To będzie 7 lampek, czy 7 świeczek i 7 naszych takich odpowiedzialności. Ja może je wszystkie przeczytam, żebyście wiedzieli, tak po kolei będziemy o nich mówić. Pierwsza to jest: błogosławcie mój lud, pocieszajcie mój lud, troszcie się o mój lud, módlcie się o mój lud, identyfikujcie się z moim ludem, pobudzajcie mój lud do współzawodnictwa, ogłaszajcie zbawienie mojemu ludowi. I powiem, jak już na początku powiedziałem, wszystkie te teksty w Biblii, które są, one to są konkretne cytaty, z których ja to wyjąłem, one są w formie przykazania. To jest tak jak rozkaz. To nie Bóg nie prosi, żeby błogosławić, Bóg nie prosi pocieszajcie, Bóg nie prosi módlcie się, tylko Bóg mówi, masz to robić. W Bożym planie naród żydowski i Kościół uzupełniają się, jeden drugiego potrzebuje, jeden bez drugiego nie osiągnie celu. W liście do Hebrajczyków czytamy tak: a ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę, to jest mowa o Żydach i o bohaterach wiary, ci wszyscy, to jest 11 rozdział, ci wszyscy, choć ze względu na swoją wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. To jest o wszystkich, od Abrahama począwszy, wszystkich wierzących, o których czytamy, bożych mężów. List do Hebrajczyków mówi, że są godni pochwały, są godni naśladowania, ale celu nie osiągnęli, nie doszli do tego ze względu na nas, ze względu na nieżydów. A teraz jeszcze coś wam przeczytam. I dlatego tylko ci, to pisze Paweł do Galacjan, dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. A do nas jest powiedziane, a my bez Abrahama też nigdzie nie dojdziemy. Oni bez nas nie dojdą, nie osiągną celu, a my bez nich celu nie osiągniemy. To są dwa teksty z Nowego Przymierza, z Nowego Testamentu. Zaczynamy. A więc pierwsza świeczka, czy pierwsza lampka. Błogosławcie mój lud. W Księdze Rodzaju, w 12 rozdziale, w 2, 3 wierszu Bóg mówi tak. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiących tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Historia, i o tym tu mówiliśmy na poprzednich, jak mówiliśmy o przymierzu, na poprzednich lekcjach. Historia narodu żydowskiego zaczyna się w chwili, kiedy Bóg powołał Abrahama. I o tym czytamy w Księdze Genezis w 12 rozdziale. Wraz z Abrahamem rozpoczyna się historia narodu żydowskiego, ale również i nasza historia, nasz chrześcijan. Bo też z Abrahamem związana jest historia naszego zbawienia. Bóg, kiedy powołał, wybrał Abrahama, powiedział do niego i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Moi kochani, błogosławić kogoś to prosić o Bożą sympatię dla niego, to prosić o ochronę dla niego, to prosić o Bożą przychylność dla niego. Oczernianie albo przeklinanie jest działaniem przeciwnym błogosławieństwu. Przeklinać to znaczy oczerniać kogoś, to znaczy okazywać pragnienie, aby nieszczęścia i biedy dotknęły tę osobę, którą przeklinamy. W dawnych czasach ościenne narody często przeklinały Izraela. Używali do tego wszelkich okultystycznych sił, aby przeklinać naród Boga. Znacie historię Bileama i Balaka. Jeden król poprosił proroka, który, żeby stanął i przeklinał Izrael. I powiem, Bileam mądrze się tutaj zachował. Czy prorok powiedział tak, że jak mogę przeklinać kogoś, kogo Bóg błogosławi? My czasami takiej mądrości nie mamy. Bo wtedy idziemy w jakby na czołowe zderzenie. Z Bożą sprawiedliwością? Z Bożym gniewem? Jeżeli przeklinamy coś, co Bóg błogosławi. Jednak te przekleństwa zawsze obracały się przeciwko tym, którzy przeklinali. Wpadli w dół, który kopali dla Izraela. W Psalmie 83 czytamy takie słowa od 3 wiersza. Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, a ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę. Knują spisek przeciwko ludowi twemu i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. To jest 83 rozdział od 3 do 5. Myślę, że możemy powiedzieć za psalmem, że ci, którzy nienawidzą Boga, nienawidzą również Jego narodu. Ci, którzy są przeciwko Bogu, zawsze będą przeciwko Jego ludowi. Musimy zadać sobie jednak pytanie, czy będąc przeciwko wybranemu narodowi, przypadkiem nie występujemy przeciwko Bogu. To stwierdzenie również można odwrócić. Jeżeli nie chcę występować przeciwko Bogu, to również nie będę występować przeciwko Jego narodowi. I dlatego ważne jest wiedzieć to, co powiedziałem na samym początku. Zadać sobie pytanie, jakie Bóg ma marzenia. Na samym początku to To było 3 miesiące czy 4 miesiące temu, kiedy mówiłem o swoim powołaniu, kiedy powiedziałem do Boga: Boże, Ty wiesz, co jest w moim sercu, ja chcę wiedzieć, co jest w Twoim sercu. I wtedy tutaj wam powiedziałem, że dobrze jest czasami wiedzieć, o czym Bóg marzy. Jakie on ma marzenia? Co sprawia mu radość? Co go smuci? Ja powiedziałem: Boże, chcę to wiedzieć. Pamiętacie, wtedy powiedziałem, czytałem list do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 1, Paweł mówi tak: moje modlitwy i pragnienie mojego serca zmierzają ku zbawieniu Żydów. Paweł nie mówi o swojej służbie, bo jego służba była całkiem co innego. On był posłany do nieżydów, a on mówi: ale moje modlitwy i pragnienie mojego serca zmierzają ku zbawieniu Żydów. Jakie Bóg ma marzenia i co dla Niego jest ważne, jaki On jest, co sprawia Jemu radość, co Go smuci? Nie znając odpowiedzi na te pytania, możemy występować przeciwko Bogu. Jeżeli chcę, aby Boże błogosławieństwo było na mnie, to będę chciał również Mu służyć. Służyć całym sercem i błogosławić Jego naród. Tak z tego tekstu wynika. Popatrzmy jeszcze na Abrahama. Bóg, kiedy go powoływał, obiecał mu i powiedział do niego takie słowa. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bóg powołując Abrahama, czy Bóg powołując, obiecał Abrahamowi, że stanie się on wielkim narodem i że będzie mu błogosławił, powiedział mu również, że uczyni sławnym jego imię i że naród ten stanie się błogosławieństwem dla innych. Później Bóg potwierdził swoją obietnicę w Izaaku i określił to jako wieczne przymierze. O tym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Eksodus 17 rozdział. Abraham ma być błogosławieństwem dla całej ludzkości. To znaczy, że całe jego życie, że całe życie Abrahama poświęcone jest pokazaniu Bożej obecności w tym świecie. To była odpowiedzialność Abrahama. Pokazać Bożą obecność. W tym świecie pokazać prawdziwego Boga, jednego Boga. To była odpowiedzialność Abrahama, pokazanie Bożej obecności w tym świecie. Świadectwo o życiu Abrahama wydają jego sąsiedzi. On nie był z nimi spokrewniony, ale mieszkał wśród nich. Później przeczytamy o tym, co mówili oni o Abrahamie. O Abrahamie czytamy, że on nie budował miast, mieszkał w namiocie. Zanim Bóg go powołał, Abraham mieszkał w Ur Chaldejskim. Cywilizacja Ur była bardzo wysoka, porównywalna do rzymskiej, do babilońskiej lub greckiej. Abraham nie był biednym człowiekiem. Miał rodzinę obok siebie, miał znajomych i oczywiście różne bóstwa. Wtedy tam był znany taki bóg Marduk i może jego ojciec, może on produkował. Nawet jest taka, w takiej żydowskiej tradycji jest taka opowieść z tego czasu, jak Abraham wiedział, czy uwierzył, że Bóg jest jeden. Po tym objawieniu, jakie Bóg miał, on wszedł do zakładu, tam gdzie jego ojciec produkował i sprzedawał te Marduki. Ojciec wychodzi i mówi do Abrahama: ty tym się troszeczkę zajmij. I Abraham to wszystko porozbijał. Jednego nie zdążył, takiego wysokiego, który tam stał w rogu, i ojciec wszedł i mówi: coś ty narobił, synu, co tu się stało? Mówi: tato, to nie ja, oni się pobili. A mówi: jak pobił? To ten, mówi, i pokazuje na tego, co był cały jeszcze, nie? On to wszystko porobił. A ojciec mówi: synu, przecież wiesz, że oni nie chodzą, nie mówią, nie słyszą, nic nie robią. I wtedy on ojcu złożył świadectwo. Tato, co, dlaczego się modlisz do niego? Dlaczego? Dlaczego to produkujesz? Dlaczego to wszystko? Do czego to jest? Czy tak było? Nie wiem. To jest to w tradycji. Rabini czasami opowiadają o historii Abrahama. Ale tak czy inaczej, Bóg odnalazł tam, gdzie on mieszkał. Mówi, był bogaty, mógł mieć wiszący ogród w swoim domu. Bóg odnalazł Abrahama i powiedział do niego: pozostaw Ur, wyjdź ze swojej ziemi, pozostaw tam swoją rodzinę i znajomych. Kiedy jednak Bóg powołał Abrahama, on zamieszkał, wędrując po pustyni w namiotach. Gdy dokładnie przyjrzeli się tej sytuacji, przyjrzymy się tej sytuacji, to usłyszymy, co Bóg tak naprawdę powiedział Abrahamowi. A co powiedział? Abrahamie, zostaw to wszystko, co posiadasz. Pójdź za mną i zamieszkaj od dzisiaj do końca twoich dni na ziemi w namiocie. W nocy będzie ci zimno, a w dzień będzie okropnie gorąco. Wiecie, co się stało? Abraham powiedział do Boga: dobra, tak, zrobię tak. Zostawił całą cywilizację. Zostawił wszystko, co było za nim. Swoją tradycję, swoje zwyczaje, kulturę. I powiem, to była wysoka, porównywalna rzymską, grecką, babilońską, ta w Mezopotamii, gdzie on mieszkał. Wziął namiot i wyruszył za Bogiem. I powiem, jeszcze była jedna ciekawa rzecz z Abrahamem. Nie miał notatnika. Jakby się zapytali: Abrahamie, co będziesz robił za 5 lat? Nie, za 5 lat, co jutro będziesz robił? Nam powiedział: nie wiem. Czy można tak żyć? A wiecie, że Jezus nas do takiego życia wezwał? Jedyne, o co mam się ja troszczyć, to idź za Nim. Kiedy On powoływał, mówi: idź za mną. I to jest moja cała odpowiedzialność. Budować te relacje, nie stracić Go z oczu. Być jak najbliżej. A Jezus mówi: a ja sprawię. My, czasami jest tak, że my chcemy sprawiać. I tam od czasu do czasu nasze drogi z Jezusem gdzieś się nałożą. Jeżeli. Abraham usłuchał Boga, poszedł za Bogiem. Bóg dokonał wyboru. Wybrał Abrahama. Ale Abraham dokonał wyboru. Wybrał Boga. Wybrał Boga. Potem Bóg doświadczył go wiele razy. Próbował Abrahama. W końcu jednak wiara Abrahama została nagradzona. Bóg nazwał go sprawiedliwym, a jego sąsiedzi, kiedy patrzyli na jego życie, mówili: ty jesteś Boży Książę wśród nas. Już to o tym wspominałem wam wcześniej. Skąd oni wiedzieli, że on jest Bożym Księciem? Czy rozdawał im wizytówki Boży Książę Abraham? Nie. Oni obserwowali jego życie, widzieli, jak rozmawia ze swoją żoną Sarą, widzieli, jak traktuje swoich sług. Widzieli, jak traktuje zwierzęta, które posiadał. Widzieli, jak obchodzi się z ziemią, którą uprawiał. Oni to wszystko widzieli. Powiedzieli do niego: a ty jesteś jak książę, jak Boże Książę wśród nas. Obserwując go, powiedzieli to. To jest właściwe świadectwo. Bóg chce, abyśmy byli światłem, ty i ja. Mamy być światłem dla wszystkich żyjących wokół nas. Światłem również dla Izraela. I dzisiaj rozmawiamy o ważnym wyborze bycia światłem dla Żydów. Poprzez nasze właściwe świadectwo będziemy mieli wpływ na ludzi. Będziemy wzbudzać w nich pragnienie poznania Boga. Będziemy wzbudzać w nich prawdziwą chęć poznania Bożych praw. Praw, które Bóg przeznaczył dla człowieka. Słowo bracha to hebrajskie słowo oznaczające błogosławieństwo, o którym czytaliśmy na początku, że mamy błogosławić. Błogosławić my będziemy również, wtedy my będziemy, jak będziemy błogosławieni, będziemy błogosławieni. Bóg obiecał Abrahamowi, że tym, którzy tobie będą błogosławić, ja będę im błogosławił. To słowo bracha. A jeszcze jest inne słowo, brecha, które ma ten sam jakby korzeń. To również hebrajskie słowo posiada ono ten sam korzeń, co słowo bracha. Oznacza naturalny zbiornik wodny napełniony źródlanymi wodami, czyli czysta, zdrowa woda. Błogosławieństwo mówi nam o misji Abrahama, o celu jego życia. Bóg powiedział do Abrahama, będziesz błogosławieństwem. To znaczy, dostarczysz, dasz ludziom źródlanej, żywej wody. Dasz ludziom żywej wody. To jest nasza odpowiedzialność. Moje życie ma dostarczać ludziom nieskażonej, czystej, krystalicznej, zdrowej, żywej wody. Ewangelia świętego Jana, tam możemy przeczytać, że Jezus, kiedy mówi o Duchu Świętym, porównał go do wody, wody źródlanej, do rzek wartko płynących. Powiedział, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To jest 7 rozdział Ewangelii Jana. Pewnego razu zorganizowałem w Warszawie spotkanie, na które zaprosiłem, to już było wiele lat temu, sprawiedliwych wśród narodu świata i tych, którzy byli uratowani. Niektórzy przez nich, a niektórzy przez innych. Przyjechała na to spotkanie również jedna siostra zakonna. Jej zakon dzisiaj mieści się w Jarosławie. Jarosławiu, to jest tam koło Przemyśla na Podkarpaciu. Przed wojną ten zakon mieścił się w Warszawie na ulicy Kazimierzowskiej. W czasie II wojny światowej siostry te w zakonie warszawskim przechowywały i ratowały ponad 40 żydowskich dzieci. Niedaleko tego zakonu na Kazimierzowskiej była siedziba Gestapo. Często siostry były przez Gestapo kontrolowane, ukrywały jednak dzieci wszędzie, gdzie tylko mogły. Nawet chowały je pod habitami. I oczywiście spod habitu wystawały 4 nogi, 2 duże i 2 malutkie. Ale nie wiedząc, jak to się stało, Niemcy nie znaleźli przechowywanych tam dzieci. I wszystkie dzieci zostały uratowane. Dziś niektórzy z nich jeszcze żyją, mieszkają w różnych częściach świata. Na spotkanie przyjechała ta siostra, o której już tu wspominałem. Wtedy była ona już sędziwą kobietą. Miała około 90 lat. Przywiozła ze sobą książkę, w której opisała zapamiętane historie z tamtych czasów, jak tu była w Warszawie, oraz spis dzieci uratowanych przez ten zakon. Patrzyłem na nią i myślałem, jak mógłbym coś szczególnego dla tej kobiety zrobić. W końcu zadałem jej pytanie, czy siostra coś potrzebuje? Ona odparła, nie, mam wszystko. Na koniec jednak spotkania podszedłem do niej i powiedziałem, przyszła do mnie i powiedziała mi, że jej siostra przełożona jest młodziutką osobą i bardzo marzy o tym, aby pojechać na pielgrzymkę do Izraela. Ja długo nie myśląc powiedziałem jej, zrobię wszystko, aby ona mogła pojechać. Jak wrócisz, powiedz swojej siostrze przełożonej, że pojedzie na pielgrzymkę do Izraela. Zacząłem zbierać fundusze. Mówię, obiecać to jest jedna rzecz, a potem wypełnić to jest druga. Zacząłem zbierać fundusze i pojechałem do Jarosławia. Te siostry mnie bardzo przyjęły jak zacnego gościa. Tam byłem 2 dni, to był maj. Spotkałem się z siostrą przełożoną i wręczyłem jej pieniądze przeznaczone na pielgrzymkę do Izraela. Jestem u sióstr, jemy razem obiad. Siedzimy i rozmawiamy. W pewnym momencie siostra przełożona zadaje mi pytanie. Pastorze, jak to jest? O co w tym wszystkim chodzi? Ja jestem katolicką siostrą zakonną. Pastor służy w kościele protestanckim. Przyjeżdża tu do nas i wręcza mi pieniądze, abym jechała do Izraela. Wtedy powiedziałem jej coś, co było dla mnie bardzo ważne. Siostro, to nie ja. To Bóg płaci swoje zobowiązania. Bóg płaci swoje zobowiązania. Moi kochani, Bóg naprawdę spłaca swoje zobowiązania. Wiecie, że Bóg nikomu nie jest nic winien? Bóg rozlicza wszystko. Bóg płaci swoje zobowiązania. Kiedyś do Abrahama powiedział, tym, którzy ciebie błogosławią, Ja będę błogosławił. W czasie II wojny światowej siostry jeszcze nie było. To mówiłem do tej, bo ona urodziła się dużo młodsza ode mnie, była po wojnie. Jeszcze nie było na świecie, ale Bóg pamiętał, co siostry z tego zakonu zrobiły, ratując żydowskie dzieci. Bóg płaci swoje zobowiązania. I dlatego też pomógł mi zebrać potrzebne pieniądze i tu przyjechać. Bóg spłaca swoje zobowiązania, choćby może trwało to wiele lat. I powiedziałem jej wtedy też tak, że pielgrzymka do Izraela nie jest w stanie pokryć kosztów poniesionych przez siostry w czasie wojny. Ale Bóg chciałby, aby siostra mogła pojechać do Izraela, poznać ten kraj, tych ludzi. Moi kochani, błogosławiąc, otrzymujemy błogosławieństwo. Błogosławiąc, otrzymujemy błogosławieństwo, choć czasami nie odczuwamy tego natychmiast. Czasem Boże błogosławieństwo zostanie wylane dopiero na nasze dzieci lub kolejne pokolenia po nas, ale Bóg nie zapomina. Błogosławiąc, otrzymamy błogosławieństwo. Błogosławiąc, otrzymamy błogosławieństwo. W Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale, czytamy tak. Tam jest opisana historia kananejskiej kobiety, która przyszła do Jezusa prosząc, aby On pomógł jej córce. I wyszedł stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. Oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona, on zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. To jest też ciekawe, postawa uczniów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To jest jakby nie dzisiejszy temat, ale jest ciekawe. Ona woła za Jezusem, a on mówi, odpraw ją, bo za nami woła. Ona za nim nie wołała. Ale oni już byli tak ważni, ważniejsi od niego nawet. Odpraw ją, bo ona za nami woła. Ona wołała, mówi, Synu Dawida. Odpowiadając, Jezus też jej odpowiedział tak, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. On odpowiedział, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. On zaś rzekł, tak, ona rzekła, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu pańskiego. Ja bym powiedział tak, że to można zrozumieć, co Jezus powiedział, ale dzisiaj o innej myśli chcę powiedzieć. Jezus mówi do niej, moja służba to są Żydzi, nie Żydzi. Jak czytamy nawet to, co anioł zwiastował Marii, że on przyszedł do owiec, które zginęły z domu Izraela. On zbawi lud swój od grzechów ich. Jezus mówi, dla jakichś powodów chciał, chociaż czytamy dalej, że pomógł jej i nawet pochwalił jej wiarę, ale pomógł tej kobiecie. Ale dla jakichś powodów chciał powiedzieć, że jego służba to była Żydzi. Ale potem jest podobna historia, o której czytamy. W Ewangelii, że przyszedł setnik, miał sługę. To było w Kafarnaum. I sługa setnika zachorował. I on do starszych synagogi powiedział, czy słyszał o Jezusie, co Jezus robi, kim jest, że porozmawiajcie z nim, żeby uzdrowił mojego sługę. To była córka tej kobiety, a to był sługa, czy niewolnik tego setnika. On też nie był Żydem. I zobaczcie, że jest ciekawe, że Jezus nie mówi do niego, że nie Żydzi, to nie jest moja służba. Jest tam jedna różnica. Ci starsi synagogi, którzy przyszli do Jezusa w tej sprawie, powiedzieli, że on kocha Izrael, on kocha twój lud. On wybudował synagogę, on błogosławi twój lud. Jezus mówi, doprowadźcie mnie tam. I powiem tak, Jezus znał te słowa, które Bóg powiedział do Abrahama, albo on był tym słowem. Tym, którzy ciebie błogosławią, ja będę błogosławił. I chociaż pomagał wszystkim, ale dla jakichś powodów to powiedział. to już mówiłem. Dlaczego Jezus w tej sytuacji zareagował zupełnie inaczej niż podczas rozmowy z tą niewiastą kananejską? Dlaczego nie powiedział, że nie Żydzi to nie moja służba? Jezus nie zmienił swojego celu. Służbą swą zawsze najpierw kierował przede wszystkim do Żydów. Ale pamiętał, jak już powiedziałem. Słuchając to, co mówili ci starsi synagogi, usłyszał o setniku i powiedział do setnika, idziemy. Poszedł do jego domu i sługa został uzdrowiony. Jezus pamiętał o słowach wypowiedzianych przez Boga do Abrahama i błogosławił setnikowi i jego słudze. Bym powiedział tak, czas teraz na nas. A więc błogosławcie ich. Błogosławcie Boży naród. Jeżeli chcemy, aby Bóg nam błogosławił, musimy błogosławić Boży naród. Jeżeli chcemy, aby Boże błogosławieństwo spłynęło na nas, służmy Bogu z całego serca i błogosławmy Jego naród i służmy Mu. To nie znaczy, że mamy dzisiaj pozostawić wszystkie nasze służby, zająć się tylko służbą na rzecz Izraela. Nie. Na koniec, i potem będzie przerwa, opowiem jeszcze jedną historię. Pewnej kobiety, która w czasie II wojny światowej mieszkała w Wilnie, była młodą dziewczynką żydowską. Z Wilna tą historię znałem od niej trochę, ale pamiętał bardziej tą historię. On już nie żyje, należał, był jednym z członków Neochatochmenatu na Domaniewskiej w tej kościele, Józiu. On był lekarzem, był dzieckiem też żydowskim z Wilna. Uratował się z tamtego getta. Dla mnie to było, jeszcze wam o tym Józiu tylko powiem, jedną rzecz. Robiłem też, to było podobne spotkanie, Józiu tam był, to byliśmy przy pomniku w getcie, a potem ja mówię, to idziemy do hotelu, zaprosiłem ich na obiad, 50 osób, tych ocalałych z Holokaustu i tam z Izraela była grupa. A Józiu mówi, pastorze, ja nie mogę iść, bo dzisiaj akurat w naszym domu chodzi ksiądz po kolędzie. To mi mówi Żyd, który i chce go przyjąć. Mówi, to jest młody ksiądz, a tam jest dużo takich, że nie chcą go wpuścić. I mi jest przykro, jak nie chciałbym, żeby mu było smutno. I pojechał. Coś ciekawe, tam mieszkają sami katolicy w tym domu, ale tacy, bym powiedział, nominalni. I jeden Żyd tylko przyjął tam księdza po kolędzie. Już zmarł. On chodził, on był bardzo zaangażowany w ten kościół. Do mnie wtedy na naszych szabatach on zapalał, jego żona zapalała, Wacia zapalała świecę, on modlił się nad kielichem i mówił do mnie, Kazik, ja nie mogę tu zostać. Ja mówię, ale już nie musisz tu zostać. On mówi, ale tego mi brakowało cały czas i chcę tu chodzić. Ja mówię, a powiedz mi, czemu nie możesz zostać? Ja mu nie mówił. A on mówi, co, nie mogę tym siostrom tego zrobić. Ale ja mówię, jakim siostrom? Jego uratowały siostry zakonne. I mówię, przez nich poznałem Jezusa i chcę tak zostać. I on tam skończył swoje życie i potem przyszedł Józiu tam, pamiętam inni Żydzi też wtedy mówili, idę, bo może u nas też ksiądz chodzi po kolędzie, to żeby mu otworzyć drzwi. Ale chcę powiedzieć o tej historii z Wilna. I młoda dziewczyna, ja pamiętam z nią, ona już, jak ja ją spotkałem, to już była staruszka. Ja mówię do niej, dlaczego wy się wtedy nie pukali albo nie szli do kogoś? A ona mówi, Kasia, kto chciał nam otworzyć drzwi? Do kogo mieliśmy iść? Gdzie mieliśmy pukać? I opowiadała mi swoją historię. Jak było, płonęło getto wileńskie, ci, co mogli się uratować, uratowali, uciekali. Ona też uciekała. Młoda dziewczyna była bardzo chuda. I na drodze zatrzymywała tam furmanki, czy też powozy i samochody też jechały. Jeden samochód stanął i ona prosiła, żeby ją zabrali. Powiedziała, jestem bardzo chuda, nie zajmę dużo miejsca. Jestem lekka, nie będę dużym ciężarem dla was. Zabierzcie mnie stąd. Oni jej nie zabrali. Bóg ją inaczej uratował. Potem przyjechała, mieszkała tutaj w Warszawie, aż do śmierci. I to, co chcę powiedzieć, nie, że teraz zostawiamy swoją służbę, swoje powołanie, to, do czego mamy, tylko oprócz tego wszystkiego, co robimy, oprócz tego światła, którym mamy być dla żony, dla męża, dla sąsiadów, dla miasta, w którym jesteśmy, dla kraju, w którym żyjemy, dla świata, zróbmy chociaż trochę miejsca w sercu. Ja mówię, oni dużo wam miejsca nie zajmą. Nie będą dużym obciążeniem, aby żeby ich błogosławić. A to do nas wróci. Powiem wam, że Bóg płaci swoje zobowiązania. Naprawdę płaci. Jeżeli tego nie doświadczysz, to może ktoś z twojej rodziny, czy w następnym pokoleniu, czy naród, z którego jesteś, tego doświadczy. Bo Bóg swoje obietnice spełnia. Opowiadając tę historię, chcę zachęcić nas, abyśmy zrobili, jak już powiedziałem, trochę miejsca. Bardzo niewiele miejsca w naszych sercach dla tego narodu, abyśmy zrobili troszeczkę miejsca, aby o tym narodzie pamiętać. Także mamy pierwszą świeczkę za sobą. Dziękuję. Czyli pierwszą lampkę, czy pierwszą świeczkę mamy za sobą. Te dwie są troszeczkę krótsze. Druga lampka to jest, o tym czytamy Izajasz, 40 rozdział, a czytamy tam tak. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną, karę za wszystkie swoje grzechy. Pocieszajcie mój lud. Czy mamy pocieszać? Być pocieszeniem dla Izraela. Być pocieszonym to znaczy znajdować się w takim położeniu wolnym od zaniepokojenia. Wolnym od trwogi, wolnym od bólu, wolnym od cierpienia. Pocieszający to człowiek, który darzy sympatią, współczuje temu, którego dosięgają biedy, dodaje mu siły, dodaje nadziei albo przywraca nadzieję. W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale od 22 wiersza opisana jest historia, która wydarzyła się w niemowlęcym okresie Jezusa. Może przeczytam ten fragment. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisało w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogorlic albo dwa gołąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieci, Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc: teraz puszczasz sługę swego Panie według swego słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby był ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. I była Anna, prorokini córka Fanuela z plemienia Aser, ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. I na trzeciu tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Maria i Józef, trzymają dzieciątko Jezus na rękach, udają się do świątyni, idą, aby przynieść dzieciątko do Boga, aby go błogosławić i złożyć Bogu za niego ofiarę. Tam spotykają w świątyni starego cadyka, Symeona. Cadyk to sprawiedliwy, święty, sprawiedliwy, bogobojny rabin, który jest obdarzony dużym autorytetem. Kiedy Maria i Józef weszli wraz z dzieciątkiem do świątyni, Symeon wziął Jezusa na ręce i rozpoznał w nim Chrystusa Pana. Nie wiem, jak to się stało, ale o Symeonie jest napisane, że Duch Święty był nad nim. Sprawiedliwy, bogobojny Symeon oczekiwał pociechy Izraela. Kiedyś Duch Święty objawił jemu również to, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Chrystusa Pana. Kiedy Maria i Józef weszli wraz z dzieciątkiem, Symeon rozpoznał, że to jest ta chwila, w której ujrzał Chrystusa Pana. Wziął go na ręce swoje i wielbił Boga, wypowiadając prorocze słowa. Symeon oczekiwał pocieszenia Izraela. O nim tak czytamy w Ewangelii. Był cadyk sprawiedliwy, który oczekiwał pocieszenia Izraela. Wypowiadając jednak prorocze słowa nad Jezusem, mówił, że przyszło zbawienie od Boga, przyszła światłość, która oświeca pogan i przyszła też chwała ludu Twego izraelskiego. Symeon w Chrystusie Panu oczekiwał pociechy Izraela. W księdze proroka Izajasza, od 40 rozdziału do końca tej księgi, czytamy o pociesze Izraela. Czytając te rozdziały możemy zrozumieć, co to znaczy pocieszać i kto jest pocieszycielem. W ówczesnym świecie wszyscy w Izraelu oczekiwali pociechy Izraela. Oczekiwali Mesjasza, który wyzwoli ich spod okupacji, poprawi gospodarkę. Oczekiwali, że będzie im się żyło lepiej, że będą mieli jakąś perspektywę na przyszłość. Podobnie oczekiwał Symeon. Bóg objawił jednak Symeonowi, że Chrystus Pan to jest ktoś więcej niż tylko pociecha Izraela. Symeon, kiedy wziął Jezusa na ręce i prorokował, nie mówił jednak już o pocieszeniu narodu, o tym, że Mesjasz poprawi gospodarkę, że będzie im się żyło lepiej. Bóg przez Ducha Świętego objawił Symeonowi o wiele więcej i na o wiele głębszym poziomie, że Mesjasz to Zbawiciel, że Mesjasz to Odkupiciel, to światłość, która oświeci pogan i chwała ludu Bożego Izraelskiego. Czy pocieszamy ten naród, o którym Bóg mówi, mój naród? Izrael ciągle żyje w trwodze, otoczony nieprzyjaciółmi, okrążony przez wrogów. Ja już dzisiaj was chcę zaprosić za tydzień, nie za tydzień, tylko za miesiąc, na nasze kolejne spotkanie. Tam dokończymy te ostatnie lampki, czy te ostatnie odpowiedzialności, ale też chcę podsumować takim, powiedzieć w związku z tym, że w tamtym roku było 50 lat Jerozolimy, która wróciła do, jakby została zjednoczona od 67 roku, a w tym roku mamy 70 lat Izraela. I to byłby, kończyłbym to, ten cykl takim wykładem, gdy chodzi o naszą odpowiedzialność. Wszystkie drogi prowadzą do Jerozolimy. I troszeczkę tam będziemy mówili, czym jest pocieszanie. Czy pocieszamy ten naród? Co to znaczy pocieszać? Jak już powiedziałem, Izrael ciągle żyje w trwodze. Otoczony nieprzyjaciółmi, okrążony przez wrogów. Pamiętam 10 lat temu, może nie całe, bo to było jesienią, kiedy byłem w 2008 roku. Byłem wtedy, Izrael miał 60 lat. Byłem wtedy w Izraelu i uczestniczyłem w oficjalnych obchodach tego święta. I z pewnej gazety wyciąłem sobie mały cytat. Wypowiedź byłego wieloletniego ambasadora Niemiec w Izraelu. I chciałbym zacytować to. On mówił tak. Mam 67 lat. I nigdy nie słyszałem, żeby ktoś podważał prawa do istnienia mojego narodu Niemiec. Nigdy. Chociaż mój naród, naród niemiecki, dwa razy w historii doprowadził świat na skraj upadku. Nigdy nie słyszałem, aby ktoś podważał prawo mego narodu do istnienia. Będąc jednak ambasadorem w Izraelu, to 3 razy w tygodniu słyszałem od ludzi otaczających Izrael, że ten kraj nie powinien istnieć. Bardzo byłem poruszony tym tekstem i spotykałem się wiele razy z takimi opiniami. Z historii prezydent elekt USA, wtedy nie ten, tylko jeszcze jak Obama był elektem. Tuż przed prezydenckimi wyborami zachęcał Izrael, aby on przyjął plan pokojowy króla Arabii Saudyjskiej. Założeniem tego planu było, że Jerozolima Wschodnia będzie stolicą autonomii palestyńskiej i Izrael powróci do granic 1967 roku w zamian za to kraje arabskie uznają, że Izrael istnieje. To jest ciekawe. To jest... Izrael istnieje, zanim były kraje arabskie. A ten plan mówi, że uznają wtedy, że Izrael istnieje. Oczywiście chcę powiedzieć tak, myśląc o krajach arabskich, musimy pamiętać, że tu chodzi o politykę. W każdym narodzie są poszczególni ludzie, którzy sami dokonują wyboru. Nie każdy Palestyńczyk, nie każdy Arab jest wrogiem Izraela. Wśród tych narodów są również ludzie, którzy respektują Boże Słowo, respektują Boży Plan. Ja pamiętam jednego, to było rok temu. Ktoś mnie poprosił, mieliśmy taką konferencję w Zakościelu. Mówi, Kazik, czy możesz spotkać na lotnisku, jakbyś jechał, przywieźć jednego obywatela Izraela do Zakościela. Tam tydzień czasu spędzaliśmy razem. Ja mówię, wezmę. No i przyjechałem na lotnisko, ja byłem z Dorotą, a on z żoną, ten pan. Pytam się, a skąd, gdzie mieszkasz w Izraelu? On mówi, w Jerycho. No i tak wiedziałem, kto to jest i on do niej mówi, że muszę ci coś powiedzieć. On nie wiedział, kto ja jestem, że ja byłem snajperem Arafata. No ja mówię, a ja jestem Żydem. I zaczęliśmy rozmawiać. On uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. I powiem, gdyby to od niego i ode mnie zależało, to by tam pokój był już. Ja mówię, dla mnie to mi jeszcze potwierdziło, że tylko Jezus może to zmienić. Ja może tylko dwa słowa powiem tak, bo mówię trochę o polityce, chociaż ktoś mi tam nawet zarzucał, że pochwaliłem Trumpa za to, co publicznie powiedział, że przenosi ambasadę do Jerozolimy, chociaż dla Izraela Jerozolima jest stolicą od 3000 lat i tam się jakby nic w Biblii nie zmieniło. Ja jakby nie zajmuję się polityką, ale jest ważne, co my o tym myślimy. Czy jest ważne, że jak wstaniesz jutro rano, czy jest Jerozolima, czy jej nie ma, czy jest Izrael, czy go nie ma? Czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Czy może, nie wiem, co wiemy. Ja myślę, że po tych lekcjach zobaczycie, że to jest ważne. Czy pocieszam ten naród? Czy jestem posłuszny Bożemu Słowu, które zachęca nas do pocieszenia narodu izraelskiego? Czy mój adres, mój telefon to dobry adres? Naród ten, jeżeli będzie potrzebował pomocy, czy ode mnie taką pomoc uzyska. Powiedziałem, że jakbyśmy czytali od 40 rozdziału Izajasza, tam jest mowa o pocieszaniu. Pamiętam w 2000 roku, jak byłem w Izraelu, potem o tym więcej powiem. Wtedy ministrem w naszym kraju był pan profesor Bartoszewski i on taką grupę montował posłów i senatorów, chyba 70 osób. To była największa grupa, jaka była w Izraelu. To było na zaproszenie Knesetu. I ja też tam z tą grupą byłem. I pamiętam głównego speakera Knesetu wtedy. To było tuż, kiedy powstała ta druga intifada w 2000 roku, to było jesienią. I on mówił tak, podziękował Polakom, że tam są, że dają poparcie i mówił tak, nie pozwólcie, aby Izrael przestał istnieć. Ja mówię, czy dla nas chrześcijan jest ważne, czy on jest, czy go nie ma. Pamiętam jeszcze, jak żył pan Arafat. Kiedyś on publicznie wypowiadał i to było też ciekawe, że cały świat chrześcijański nie zareagował, dopiero rabini zaczęli jakby do chrześcijan się zwracać. On powiedział tak, że nigdy na wzgórzu świątynnym nie było świątyni tam żydowskiej. Nie było tam świątyni. I mówię, nic, jakby żadnej informacji, nikt na ten temat nie mówi. Dopiero jeden z głównych rabin pisał do chrześcijan, mówi, do biskupów, do pastorów, do wszystkich, mówi, jeżeli nie było świątyni, to gdzie was Chrystus chodził? Gdzie on był? To całe Ewangelie, które czytacie, są kłamstwem. To nic nie jest prawdą. W co wy wierzycie? Izajasz mówi, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mówi wasz Bóg, mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. To jest 40 rozdział, tak się zaczyna. O tym będziemy jeszcze w innych wracać. Jak przy innych lampkach będziemy. Teraz jesteśmy przy trzeciej. Troszcie się o naród Boży. Czy istnieje odpowiedzialność Kościoła za naród żydowski? Czy mamy troszczyć się o Izrael? Aby nasze błogosławienie, pocieszenie Izraela było praktyczne, to powinniśmy nasze duchowe postanowienia podpierać praktycznym działaniem. Praktyczna troska o naród żydowski to wyciąganie przyjaznej ręki, szczodrze udzielającej potrzeby w sytuacjach ekstremalnie biedy, czy tam, gdzie ta potrzeba jest. Troszczyć się oznacza obserwować, zwracać uwagę na tych, którzy pomocy potrzebują. Ta troska może mieć różne formy. Możemy tworzyć różne programy informacyjne o sytuacji w Izraelu, o diasporze, pokazywać praktyczne drogi wyjścia z trudnego położenia, w jakim oni są, pomoc w sferze dyplomatycznej, ci, którzy są gdzie i mają dostęp do tego. Oczywiście nie zawsze i nie na wszystko mamy wpływ i każdy z nas ma jakby swój odcinek wpływu. Często myślimy, że jak nie jesteśmy dyplomatami, to w sferze dyplomatycznej nie możemy pomóc. I to, co wspominałem przed chwilą, tuż po rozpoczęciu się kolejnej intifady, Miałem ten przywilej uczestniczyć w tej delegacji. To było tak, że on potem, Sharon, pamiętacie, był premier taki, pan Sharon, który wiele lat leżał, już jak był sparaliżowany i miałem przywilej kilka razy, powiem tak na marginesie, być w jego toalecie w Knesecie. Tam sobie chodziłem ręce umyć albo... Mój kolega był szefem ochrony Knesetu, zresztą jest moim kolegą dalej. I on mnie tam prowadzał. Wtedy ten już tam nie był, bo był premierem, ale był leżącym. Ale wtedy pan Sharon wszedł na w Starym Mieście, gdzieś, gdzie Palestyńczycy uważali, że Żydzi, a jeszcze tacy oficjele nie powinni chodzić. I to spowodowało, że powstała ten bunt, czy w 2000 roku ta intyfada. I rozpoczęła się intyfada, to było w sierpniu i potem w październiku albo w listopadzie, wtedy, jak powiedziałem, miałem przywilej być w tej delegacji z grupą, która tam się znalazła i wtedy co ten przewodniczący Knesetu powiedział, aby nie pozwolić, żeby Izrael przestał istnieć. To też w 2000 roku to była 10. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Izraelem. W tamtym roku miałem okazję, zaprosiłem Żydów polskojęzycznych, to znaczy tych, którzy w 1968 roku zostali wyrzuceni z Polski. Zrobiłem dla nich obóz tutaj w Polsce. Przyjechało 15 osób. Głównie wszyscy byli z Łodzi, pochodzili z Łodzi. Właśnie ten jeden mój przyjaciel, który z Knesetu, to on był z Krakowa, miał korzenie, a jego żona była łodzianka. I powiem, większość z nich, bo z tamtym mam kontakty, pierwszy raz przyjechali do Polski po takim długim okresie. Pojechaliśmy do Łodzi, oni poszli tam, gdzie mieszkali. To było, dla nich było duże przeżycie. I potem tam moje córki mieszkają obok za kościela, Esterka w Sługocicach. Wszystkie moje dzieci tam przyjechały i robiliśmy szabat. Niektórzy byli ze swoimi dziećmi. Ten jeden pan Mietek, on był z dwoma synami i synowie byli jego bardzo religijni. Ale weszliśmy tam i przyszli na ten szabat, no i moje dzieci zaczęły śpiewać. Jest taka na szabat pieśń, którą się śpiewa szabat szalom, a one to też śpiewały tak i potem w idisz. I to taka, w idisz jeszcze mi się bardziej melodia podoba. I tam ci dwóch zaczęło płakać. Mówi, tato, my tego nie znamy. My tego w domu nie śpiewamy, a oni Polacy to śpiewają, chrześcijanie to śpiewają. Moi kochani, to jest pocieszenie, czy coś, co zobaczę. To byli wartościowi ludzie. Ty tam palcem przesuwasz po tym, nie? A wiesz, kto to wymyślił? Ten Mietek, który był z Łodzi, Żyd z Łodzi. To jest nasze smartfony. Wszystko, co my myślimy, że tak zawsze było, tak zawsze nie było. To ten Żyd z Łodzi to wymyślił. 10 lat nikt tego od niego nie chciał, to on pierwsze zastosowanie to było w windzie w Tel Awiwie. Potem wzięła Nokia, też nie bardzo umiała sobie z tym poradzić i potem Amerykanie to wzięli i dzisiaj każdy myśli, że tak było zawsze. Nawet sobie nie wyobrażamy, że bez tego mogło istnieć. I powiem, Polska takich ludzi się pozbyła. Troska może objawiać się w różnych punktach, w różnych aspektach. Tam, gdzie mieszkam, tam, gdzie jestem, mogę odkłamywać, wyrażać właściwą opinię, tak aby zachęcać ludzi do właściwych postaw. Pamiętam pewnego razu wraz z rodziną jechałem na zimowisko, na Słowację. I niedaleko granicy, to taka miejscowość jest Kobielska Jasienica, akurat tam teraz byłem na pogrzebie. Henka wie, może niektórzy znacie, tato zmarł i tam wcześniej 7 lat temu mamę jego pochowałem tam, a teraz tatę. Ale właśnie w tej Jasienicy, tam jest taka stacja benzynowa, zatrzymaliśmy się na tej stacji. Ja tankowałem samochód, a moja żona weszła do sklepu, chcąc obejrzeć prasę umieszczoną tam na ladzie. Stojąc przy ladzie, była świadkiem rozmowy sprzedawcy z jednym z kupujących. Sprzedawca do kupującego, spoglądając na gazetę, mówił: szkoda, że w czasie wojny nie pomogliśmy Hitlerowi, aby się z nimi do końca rozprawić. Nie wiem, co on tam czytał, albo co tam było w tej gazecie. I Dorota to słuchała. I zaczęła mówić, dlaczego on to mówi, czy on zna Żydów jakiś? A potem powiedziała: a może ja jestem Żydówka do niego? On mówi: nie, pani jest blondynka, to pani nie może być. A mówi: a może jestem. On się czuł bezkarny, czuł się bezpieczny. Potem Dorota z nim trochę, jak już tamten klient jego odszedł, trochę z nim rozmawiała. Ale my możemy odkłamywać niektóre rzeczy, możemy swoją postawą, swoim zachowaniem, nawet nie mówiąc nic, ale ludzie jak cię poznają, to jest tak, jak jesteś światłem, albo to nawet, ja pamiętam w mojej pracy, tam gdzie ja pracowałem, zanim zostałem pastorem, chociaż byłem pastorem, ale chciałem pracować, byłem agronomem w służbie rolnej w Raszynie. To jest takie, wiecie, to jest pod Warszawą, miałem tam kilka wsi. I tam był taki język, niektórzy używali wulgarny strasznie, ale jak ja się pojawiałem, przy mnie nawet nie przeklinali. Ale jak komuś się wymsknęło, to mnie przepraszali. I ja myślę, że tak, jeżeli ludzie poznają twoją postawę, wiedzą, co cię boli, co cię drażni, co cię cieszy, to bynajmniej przy tobie będą powściągliwi albo będą uważać. Moi kochani, kiedykolwiek i gdziekolwiek jest jakiś kryzys, ludzie zawsze szukają winnych i ofiar, na których swoją frustrację mogą wylać. Zawsze winny jest ktoś inny, nie ja, lub coś innego. Ludzie często Żydów utożsamiają z kryzysem i przyczyną naszych kłopotów. My możemy tam, gdzie jesteśmy, jako wierzący, jako chrześcijanie, pomagać ludziom w tym, aby szukali prawdy i dochodzili do prawdy i pokazywali innym, co jest właściwe. Troską jest również w taktowny i delikatny sposób zajmować się duchowymi potrzebami Żydów. Oczywiście pomoc finansowa jest bardzo ważną pomocą. Uczestniczyłem w kilku programach pomocy finansowej w Petersburgu, w Kaliningradzie, w Moskwie. Przez wiele lat pomagaliśmy, organizowaliśmy stołówki i pomagaliśmy w emigracji. Pamiętam takich starszych ludzi, których odwiedzałem w Kaliningradzie. Przyniosłem im tam taką paczuszkę, trochę ryżu, oliwy, jakieś słodycze, mąki. Biedni ludzie. I pieniądze na to miałem od wtedy, bo potem dużo z Polski, ale wtedy miałem od braci Amerykanów. I usiadłem z nimi, pijemy herbatę i ona mówi: a Kazik, kto za to płaci? Ja mówię, że chrześcijanie. I powiedziałem, skąd to. To był z Teksasu, ze Stanów Zjednoczonych. I powiem wam tak, że ta pomoc też jest im potrzebna, ale co mnie zwróciło moją uwagę, o wiele bardziej. Było dla nich ważne to, i ona mówi, i oni o nas wiedzą? Oni o nas wiedzą? Dla takich ludzi jest ważniejsze, że ktoś jest, kto o nich pamięta, kto o nich wie. Chcę wam powiedzieć, że Izrael to jest jedyny kraj na świecie, jedynych przyjaciół, jakich on ma, kto się może za niego wstawić. To są chrześcijanie, są wierzący ludzie, nikt inny w świecie. To jest nasza odpowiedzialność. To jest nasza troska. Wtedy ja mogę, pamiętam, jak też, to jest ciekawe, bo oni pytają, a dlaczego chcą pomagać? Jak te obozy przyjeżdżają tutaj, ja wam w sensie wspominałem, z Petersburga miałem grupę z ortodoksyjnej żydowskiej szkoły, dzieci. To jest, normalnie się nie dzieje, żeby oddali pastorowi na obóz z żydowskiej szkoły, dzieci. Pamiętam tego dyrektora, to był główny dyrektor całej tej województwa, wszystkich Żydów. Tam jest, było wtedy 160 tysięcy Żydów w województwie petersburskim. I on przyszedł do mnie z rabinem, mówi, dobra, no a co ty będziesz ich tam uczył? I już dzieci wchodziły do autobusu. Ja nie wiedziałem, co powiem. Mówię, a jaka różnica dla ciebie? Ja będę miał ich 10 dni. Jeżeli coś zepsuje, ty masz cały rok, żeby to naprawić wszystko. On machnął ręką, mówi, niech jadą. Pamiętam w Pile, tam jest jeden kościół, od lat robię tam, oni robią taki wieczór przy siedmiu świecach, taką dużą menorę mają, stawiają. Ja tam jeżdżę raz w roku i mam dla nich wykłady. I pamiętam, jednego razu przyszła tam lokalna telewizja z tej Piły. To w Pile było. I przyszła tam lokalna telewizja i potem już to spotkanie się spotkało i ona się mnie pyta, czy to są Żydzi tutaj, to na tym spotkaniu, bo tam taki wystrój, wszystko było zrobione, niektórzy kipy mieli ubrane. Ja mówię, nie, to są chrześcijanie. A to dlaczego tak? A ja mówię, bo mają dług w stosunku do jednego Żyda. Ja od lat tam jeżdżę, to znam wiele ludzi. I ona mówi, czy tego operatora woła, czy, żeby on podszedł, czy ona może nagrywać to, co będzie ze mną rozmawiać. Ja mówię, że tak. I mówi, widzi pani tego człowieka, pokazuje, tam siedział. Ten pan był alkoholikiem. Żona od niego odeszła, bo nie dawała rady. Potracił dzieci. Stracił dom, pracę, wszystko. Był na samym dnie. A ten Żyd mu pomógł. Pomógł mu tak, że był wolny od alkoholu, żona do niego wróciła, dzieci wróciły, ma teraz nowe mieszkanie. Pokazuje drugiego. I tak wymieniają. Ona mówi, a cały czas czeka, żebym powiedział, który to Żyd, dla którego oni są tak zobowiązani. I ten to nagrywa, ja potem dochodzę i mówię, to Jezus. Ten operator machnął ręką i poszli. Ale ja prawdę mówiłem. I to samo mówię tym ludziom, kiedy się pytają, kto za to płaci, albo dlaczego, dlaczego przyjeżdżacie, dlaczego, bo ja mówię, bo mam dług w stosunku do jednego Żyda, który tak bardzo mnie pokochał, zrobił wszystko, żebym ja miał jakiś status, żeby mnie podnieść. I teraz chcę cokolwiek, chociaż niewiele mogę, ale to, co mogę, komuś z jego rodziny pomóc. I oni potem, to też pomaga, bo wielu z nich się tam w czasie tej służby nawróciło. Potem będziemy mówili, to jest ostatni, jeden z ostatnich, aby im zwiastować Ewangelię. Jak już powiedziałem, pomoc finansowa jest bardzo ważnym elementem troski o Boży naród. Apostoł Paweł oprócz tego, że zwiastował Ewangelię swoim braciom Żydom, organizował również dla nich pomoc materialną. O tym możemy czytać w liście do Rzymian, 15 rozdział. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. On zebrał środki finansowe w Azji Mniejszej, w kościołach, które sam zakładał i osobiście przekazywał do Jerozolimy. Pomagając im dzisiaj, troszcząc się o nich dzisiaj, pamiętajmy, że kiedyś oni też nam pomagali i o nas się troszczyli. Dzisiaj ważne jest zadanie sobie pytania, w jakim programie troski o ten naród ja się znajduję. Ważne jest zadanie sobie pytania, w jakim programie troski o ten naród znajduje się moja kongregacja czy moja parafia. Co robimy? Kolejna, dzisiaj trzecia i na tym zakończymy. Trzecia lampka, czy trzecia świeca, czy trzecie przykazanie. I zostaną nam na za tydzień. czwarta, przepraszam, zostaną nam za tydzień jeszcze trzy. Czwarta jest: módlcie się o Boży naród. Psalm 122, 6-9 wiersz mówi tak: proście o pokój dla Jeruzalem, niechaj żyją w pokoju ci, którzy cię miłują. A Izajasz mówi: na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów przez cały dzień i przez całą noc. Nigdy nie umilkną. Wy, którzy miłujecie Pana, nigdy nie milczcie. Tam potem jest: as uczyni sławnym Jerozolimę. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś nad tym tekstem: proście o pokój dla Jeruzalemu. Dlaczego mamy prosić o pokój dla Jerozolemu? Czy my, Polacy, nie powinniśmy raczej prosić o pokój dla polskich miast, tam, gdzie mieszkamy, na przykład w Warszawie, czy w niektórych dzielnicach bynajmniej Warszawy? Dlaczego pokój dla Jeruzalemu? Ja tu mówiłem chyba na początku, ale to jeszcze raz wam powiem. Nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś tak zapiąć marynarkę? Tak? Mi się czasami cały dzień tak przechodzę, dopiero Dorota mi wieczorem powie, że coś jest nie tak. Zapinasz bluzkę, czy kurtkę, czy płaszcz i ze zdziwieniem patrzysz, że zostaje wam jeden guzik lub jedna dziurka. A marynarka albo koszula dziwnie wygląda. Mi nieraz tak się to przytrafiło. Co było przyczyną takiego zdarzenia, albo co jest przyczyną takiego zdarzenia? Jak taki proces zaistniał? Jest jedna zasada, która odpowie nam na to pytanie. A zasada jest taka: jeżeli pierwszy guzik nie jest na swoim miejscu, to żaden nie jest. Jeżeli pierwszy guzik nie jest na swoim miejscu, to żaden nie jest. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, Paweł był wtedy w Atenach, przechadzał się po Areopagu, oglądał pomnik, ołtarzyki dla różnych bóstw. Jeden z tych posągów wybudowany był na cześć nieznanego Boga. Naród żyjący w Atenach był bardzo religijny i na wszelki wypadek, aby nikogo nie urazić, wystawili pomnik również nieznanemu Bogu. Po to, aby ewentualnie wszystkich zaspokoić. Paweł mówił, że Bóg puszczał czas niewiedzy płazem, dopuszczał, że wśród ludzi bywa czas niewiedzy. Ale teraz wzywa wszystkich ludzi do upamiętania. W tym rozdziale 17 Dziejów Apostolskich Paweł również mówi, że Bóg wyznaczył dla narodów granice i czasy ich zamieszkania. Paweł cytuje tam pieśń Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa, to jest 32 rozdział, gdzie Bóg mówi przez Mojżesza, że ze względu na plemiona izraelskie Bóg wyznaczył granice dla narodów. To, że akurat Bóg dla Izraela wybrał to miejsce do zamieszkiwania, było suwerennym wyborem Boga. Bóg jest suwerenem i ma prawo wybierać, tak wybierał. I tak Paweł mówi w Dziejach Apostolskich, cytując to, co Bóg przez Mojżesza mówił w 32 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Po II wojnie światowej dla Izraela proponowano różne miejsca, aby zamieszkali. Wszędzie, tylko nie w ziemi wyznaczonej im przez Boga. Stalin zaproponował stworzenie raju dla Żydów w Birobidżanie. Tam w 1953 roku miał wszyscy Żydzi, i to tam nikt nie pytał, czy oni chcą, ale wszystkich Żydów mieli zwieźć do Birobidżanu, to jest tam Amur, już na granicy z Chinami, na samym końcu Syberii. I wtedy, kiedy ostatni jego podpis, kiedy ta decyzja miała zapaść, Stalin zmarł. To było w 1953 roku i to było święto Purim. Podobna historia jak z Hamanem. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale wtedy ja się urodziłem i on zmarł. Jako ciekawostka powiem, jak mój tato się urodził w 24 roku, Lenin zmarł. Także dobrze, że ja synów nie mam, bo znowu ktoś by mógł zemrzeć. Ale on proponował, że to będzie najlepsze miejsce dla Żydów. Inni powiedzieli, że Madagaskar będzie dobrym miejscem, gdzie mogliby zamieszkać. Moi kochani, Bóg jest suwerenem. Jego wybór jest suwerenny. Bóg wyznaczył granice dla Bożego ludu i dokładnie je określił. O tym możemy przeczytać w Jego Słowie. Powiedział również do swego ludu, tam będziecie mieszkać. I moi kochani, dopóki Izrael nie będzie w swoich granicach, dopóty cały świat nie będzie w swoich granicach. Zobaczcie, cały czas się zmieniają granice. Cały czas się zmieniają. Od kiedy sięgniesz do historii, cały czas się granice zmieniają. Wiele razy w historii świata zmieniały się również granice Polski. Spójrzmy na przykład na wschodnie granice Polski. Jeszcze tak niedawno graniczyliśmy z ZSRR. Dzięki Bogu dziś ta granica już nie istnieje. Teraz jest Ukraina, Białoruś, Litwa. Jest mały skrawek wokół Kaliningradu, ale to już jest Rosja. Niedawno mieliśmy państwo Jugosławię. Dziś to nawet nie wiem, czy bym dał radę wymienić teraz te wszystkie państwa, które powstały z Jugosławii. W różnych miejscach świata cały czas coś się dzieje. Przemieniane są granice. To jest tak jak z tym guzikiem. Jeżeli pierwszy guzik nie jest na swoim miejscu, to każdy następny jest nie na właściwym miejscu. Ale powróćmy jednak do modlitwy. Mamy różne rzeczy, różne odpowiedzialności i o różne sprawy się modlimy. Dlaczego jednak mam modlić się o pokój dla Jerozolimy? Jeżeli ja modlę się o pokój dla Jerozolimy, to o co ja tak naprawdę się modlę? O co? Powiem wam tak, po tym jak Trump ogłosił, że przenoszą ambasadę do Jerozolimy, że uznają Jerozolimę stolicą Izraela, co ta droga w czasach Obamy, co mówił, Obama prosił, żeby przyjąć, co Arabia Saudyjska proponowała, że wschodnia Jerozolima będzie stolicą państwa czy autonomii palestyńskiej. I mówią tak, wtedy narody zaczęły i w europejskiej, i na całym świecie zaczęły, zresztą w ONZ-cie przegłosowano, że to jest przeciwko pokojowi, to co oni ogłosili. Że teraz to oddaliło pokój, jeżeli Jerozolima została połączona. A wiecie, co prorok Izajasz mówi w drugim rozdziale? Kiedy Jerozolima będzie jedna, kiedy tam przyjdzie Mesjasz, Książę Pokoju, tam jest powiedziane wtedy. To, co świat mówi, że to rozbija pokój. Ale Biblia mówi nie. Jeżeli połączysz, jeżeli to będzie to, co ma być, to wtedy przekują miecze na lemiesze, kosy na sierpy. Wtedy będą żyli w pokoju wszyscy na świecie. Modląc się o pokój dla Jerozolimy, tak naprawdę modlisz się o to, aby Książę Pokoju przyszedł tam. Modlisz się o Jezusa, żeby On tam stanął, żeby Jego stopy stanęły na Górze Oliwnej, żeby zapanował pokój tam. Bo jeżeli tam będzie pokój, pokój będzie wszędzie. Jeżeli tam nie będzie pokoju, pokoju człowiek nie zbuduje. Jeżeli w Jerozolimie będzie pokój, to pokój będzie w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, we wszystkich miastach świata. Pokój będzie wszędzie, dlatego Bóg do nas mówi, proście o pokój dla Jerozolimu, niech żyją w pokoju ci, którzy Cię miłują. Moi kochani, modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem, jaki Bóg dał swemu Kościołowi. Z drugiej strony jednak patrząc na modlitwę, możemy stwierdzić, że jest to narzędzie najbardziej zaniedbane. Nam łatwiej jest brać udział w jakichś programach, być aktywnym w różnych rzeczach, wypełniać czas wszystkim, ale nie modlitwą. Mam przyjaciela, to czy miałem, bo on już zmarł. Miał prawie 90 lat, jak zmarł. To był Amerykanin. Kilka lat swojej pracy spędził jako misjonarz na Syberii. Pewnego razu zachęcił mnie, abyśmy zrobili razem konferencję, nazwał ją Szkoła Modlitwy. Prosił mnie, abyśmy w czasie tej konferencji wyznaczyli 2 godziny modlitwy. 1 godzina modlitwy rano i 1 godzina modlitwy wieczorem. Modlitwa miała być tylko modlitwą, rozmową z Bogiem. Prosił, abyśmy w tym czasie nie modlili się w językach, nie śpiewali pieśni, tylko spędzili czas na osobistej rozmowie z Bogiem, wypowiadając do Niego zrozumiałe dla nas słowa. Nie w myślach, tylko wypowiadając słowa. Wiecie, że to nie jest łatwe? Wiecie, że to nie jest łatwe? Przez pełną godzinę osobista rozmowa z Bogiem nie jest łatwa. Ten starszy człowiek zachęcał mnie do spróbowania, praktykowania takiej modlitwy. Zaczynasz mówić, po minucie już w zasadzie powiedziałeś wszystko. Znaczy, można w językach, można śpiewać. Ja byłem na spotkaniach modlitewnych, że trwało godzinę, 55 minut śpiewaliśmy. Ale spróbuj przez godzinę mówić do Boga. Wypowiadać słowa, nie w myślach, wypowiadać słowa. Nawet zaczynałem coraz bardziej rozumieć to, co Żydzi robią. Mówią, że oni odmawiają modlitwy, a oni się modlą psalmami. Wiecie, że psalmy też mogą pomóc w modlitwie? Ja polubiłem ostatnio psalmy, jak modliłem się, bym powiedział, w życiu bym bał się takich słów używać. A tak cytuję słowo. Wypowiadać słowa. Uświadomić sobie, że nie mówię do ściany, nie mówię do samego siebie, ale moja modlitwa prowadzona jest z realną osobą, z Bogiem, Stwórcą, który wyznaczył granice do zamieszkania narodom. Modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem i nie musimy przemieszczać się z miejsca na miejsce, aby mieć wpływ na rzeczy, które dzieją się gdzieś na krańcach świata. Nie musimy się przemieszczać. Możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Modlitwa jest Bożą łaską, Bożym narzędziem, ofiarowanym od Boga dla człowieka. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale czytamy, że nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy się będą modlić. Wszystko jest możliwe. Jezus mówił i Łukasz to zapisał w 17 rozdziale Ewangelii, że powinniśmy zawsze się modlić, a nie ustawać. Ewangelista Marek zapisał w rozdziale 6, 56 rozdziale, że ci, którzy się dotykali, byli uzdrawiani. Słowa nic niemożliwego dla was nie będzie. Mówią, że doświadczane rzeczy z pozoru niemożliwe przez wiarę stają się możliwe. Niemożliwe rzeczy przez wiarę stają się możliwe. To znaczy, że muszę z całych sił trzymać się Boga i przez to walczyć, wywalczyć sobie drogę w ciemności, która mnie otacza. Pamiętacie, wielki tłum napierał na Jezusa i jedna niewiasta dotknęła się Jego. Ona wierzyła, że wtedy doświadczy uzdrowienia. Wszyscy, którzy z wiarą dotknęli się Jezusa, doświadczyli uzdrowienia. Uzdrowienie wymaga wysiłku, wysiłku dotknięcia Jezusa. Tak jak w przypadku Izraela, który był na pustyni, manna spadała z nieba, pamiętacie? Ale aby ją mieć, musiałeś pójść i ją pozbierać. Aby ją mieć, musiałeś pójść i ją pozbierać. Każdy musiał w określonej porze wyjść i ją uzbierać. To wymagało wysiłku. Kobieta, która dotknęła się Jezusa, wiedziała, że już żaden lekarz nie może jej pomóc. Przyszła do Jezusa, a jej świadectwo brzmiało tak: jeśli się dotknę choćby szaty Jego. Dotknęła Go i co się stało? Została uzdrowiona. Wiedziała, że była słaba, jednak przepchała się i dotknęła Go. I oczywiście, gdy chodzi o modlitwę, mamy wroga, który będzie utrudniał. Mamy wroga, który będzie utrudniał nam modlitwę. Pamiętacie proroka Daniela, który był w niewoli babilońskiej? On pomimo złych okoliczności życia miał pewien zwyczaj. 3 razy dziennie otwierał okno w swoim domu, spoglądając w kierunku Jerozolimy i modlił się. W tym czasie był daleko od swojego kraju. Jerozolima była w zgliszczach, świątynia zburzona, Ale on wytrwale modlił się o Jerozolimę, o swój naród, do swojego Boga. Możemy my dzisiaj powiedzieć, to był jego naród. To była jego sprawa. A co nam do tego? Ale chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Jak bardzo w tej modlitwie przeszkadzały siły ciemności. Siły z najgłębszego dna piekła. Szatan używał do tego celu ludzi, którzy ze względu na jednego człowieka zmienili prawo w tym kraju tylko po to, aby jego modlitwa była wbrew prawo. Co przeszkadzała modlitwa jednego człowieka, który otwierał drzwi w kierunku Jerozolimy i prosił Boga o pokój dla Jerozolimy. Błogosławił to miasto, błogosławił ten lud. Z samego dna piekła przeciwstawiły się siły. Zebrali ludzi, na których mieli wpływ i ci ludzie uchwalili prawo, że od tego czasu to, co Daniel robił, że stawał w oknie i się modlił, to było wbrew prawu. Z dnia na dzień modlitwa Daniela stała się czynnością wykonywaną wbrew prawu. Modląc się, Daniel cokolwiek innego by robił dobrego, okazało się, że łamał prawo. Daniel tylko się modlił. Modlił się 3 razy dziennie. A jak bardzo siły ciemności były z tego niezadowolone. Moi kochani, modlitwa jest potężną mocą. Nasza modlitwa to jest potężna siła. Daniel modląc się wiedział, że ten, który jest w nim, jest większy niż każda inna siła na świecie. Daniel w konsekwencji łamania prawa został wrzucony do lwiej jamy. Ale modlitwa Daniela została wysłuchana. Czy pamiętamy Eliasza, który modlił się o deszcz? W Ewangelii Łukasza jest powiedziane, Jezus powiedział, módlcie się bez ustanku, czyli trwajcie w modlitwie. Czasami nam mówiono, że jeżeli modlimy się 2 razy o jakąś rzecz, to znaczy, że za 2 razem nie mamy wiary. Że modlisz się i to nie masz wiary, jak 2 raz o to samo się modlisz. Czy wiecie, ile razy modlił się Eliasz o deszcz? 7 razy. Czy Eliasz modląc się do Boga 7 razy o tą samą sprawę nie miał wiary? A może dlatego, że miał wiarę? A może dlatego, że miał wiarę? Eliasz mówi do Boga, Boże, ja Ci nie dam spokoju. Nie dam Ci spokoju. Powtarzana modlitwa przez Eliasza była potwierdzeniem jego wiary. Modląc się Eliasz potwierdzał, że Bóg jest w stanie dać deszcz. On w to cały czas wierzył. Nawet za 7 razem, jak się modlił, on wierzył, że Bóg jest w stanie dać deszcz. Gdyby w to nie wierzył, po 1 razie by sobie machnął ręką. Ja pamiętam, dziadek mi zawsze mówił, to mówiłem wam na 1. spotkaniu, jak się nawrócił z babcią i on taką historię opowiadał, jak Pan Jezus mówił, że powiecie tej górze, żeby przeniosła się, mając wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, żeby przeniosła się do wody czy do morza, ona się przesunie. No i tam modlili się. Dziadek mówi też, była góra taka, była jedna rodzina i mieli taki mały domek na wsi i góra słońce im zasłaniała. No oni uklękli i się modlą. Amen, stali z kolan i mąż patrzył przez okno, mówi, a ja wiedziałem, że tak będzie. Góra się nie przesunęła. Mówi, wiedziałem, że tak będzie. A to jest ciekawe z tą górą. To już jakby inny temat, ale tak na marginesie. Co myślicie o tej górze, co Jezus mówił? My czasami myślimy tak, no co Jezus miał na myśli, nie? A może konkretnie mówił o górze? Myślicie, że to jest możliwe? Wiecie, że Adam przesuwał góry w raju? Wiecie, że on formował to wszystko? Przeczytajcie 1 rozdział. U nas jest napisane, przetłumaczone, że on miał panować, miał zarządzać. A tamto słowo, które też ma znaczenie, że on to formował. Bóg to stworzył, a on krajobraz kształtował. Że ta góra będzie lepiej, jak będzie tu będzie dolina. Mógł? Ile używasz swojego mózgu? To tam mamy lekarza. Ile procent? 5%, 10%? A Adam używał 100%. Wyobraź sobie, jakbyś miał 100% możliwości. Do tego dojdziemy. Bóg chce nas do tego doprowadzić. Potem jak człowiek zgrzeszył, tylko powiem, jak człowiek zgrzeszył, Bóg zamknął te możliwości. Pamiętacie, jak burzowali wieżę Babel? Bóg zamknął te możliwości i od tamtego czasu używamy część. Eliasz wierzył, naprawdę wierzył i powiedział, Boże, ja Ci nie dam spokoju, dopóki deszcz nie zejdzie, nie dam Ci spokoju. Modląc się wysyłał sługę, aby obserwował niebo. Jeżeli sługa nie widział chmury, Eliasz dalej się modlił. Kiedy sługa Eliasza przyszedł i oznajmił mu, że na horyzoncie jest mała chmurka, Eliasz wypowiedział słowa wiary, powiedział tak, będzie deszcz. Eliasz był posłuszny nakazowi Jezusa, chociaż chronologicznie byśmy powiedzieli, że słowa Jezusa wypowiedziane zostały potem. Nie zostawił Boga w spokoju, dopóki Bóg nie otworzył nieba i nie spuścił deszczu. Modlitwa jest polem bitwy, jej miejscem, gdzie spotykamy się z wrogiem. Czy wiecie, gdzie odbyła się największa walka w historii świata? Największa walka w historii świata toczyła się, kiedy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane. Modlitwa ta była największą wojną we wszechświecie. To była walka o ciebie, o mnie, o każdego z nas. O Żydów, o nieżydów, o wszystkich. Jan to zapisał w 17 rozdziale swojej Ewangelii, Łukasz. On modlił się do Ojca, mówiąc, Ojcze, wszakże nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Jezus ujmując to innymi słowy powiedział do Ojca, będę posłuszny. Paweł w liście do Rzymian potem napisał, że pierwszy człowiek stał się nieposłuszny, ale Jezus powiedział do Boga, będę posłuszny. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka cała ludzkość miała i ma kłopoty aż do dzisiaj. Jezus natomiast powiedział Bogu, będę posłuszny. Te słowa wypowiedział, nie zwracając uwagi na największą toczącą się wokół Niego walkę, wojnę. Moi kochani, wiara w swym znaczeniu jest silną modlitwą. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara to zdolność do tego, aby wytrwać. To znaczy wytrwać też w modlitwie. Dlatego Bóg mówi do nas, módlcie się o pokój dla Jerozolimy. Panie Boże, ja dziękuję Ci za spotkanie dzisiaj. Dziękuję Ci, że z Twojego słowa możemy się uczyć. I niech tak będzie, Boże, że będziemy użyteczni w Twoich rękach, będziemy narzędziem, że będziemy modlić się, będziemy troszczyć się, będziemy pocieszać, będziemy błogosławić Twój naród, tak abyś Ty miał chwałę z naszego życia, niech ono służy ludziom. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz w naszym życiu. Amen. Dziękuję. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Tutaj mi Ewa przypomniała, że obiecałem miesiąc temu, że, dwa miesiące to było, jakiś czas powiedzmy temu, że o Abrahamie. Pamiętacie, Bóg do niego powiedział, policz gwiazdy? Ale to był dzień, kiedy Bóg do niego mówił. I co Abraham widział i co liczył? No, a żeby was zachęcić, żebyście przyszli za miesiąc, to nie powiem dzisiaj. A dzisiaj powiem o wczoraj. Mówiłem to u siebie na szabacie. Jak ktoś chce, na stronę można wejść, misji po Simie. Bo akurat było czytanie, 10 rozdział, 11, 12, 13, drugiej Księgi Mojżeszowej. Tam jest o wyjściu, o trzech ostatnich plagach. I to jest ciekawe, że Mojżesz mówi do Faraon, do Mojżesza, że mamy wypuść nas, bo chcemy służyć Bogu, tam złożyć ofiarę. On mówi, tu możecie złożyć ofiarę. A on mówi, nie, bo tą ofiarę, którą chcemy złożyć, ona jest u nas, nasze Biblie, wasze chyba też, którą wy używacie, jest przetłumaczone, jest obrzydliwością dla Egipcjan i by nas ukamienowali za to, że my składamy to na ofiarę. W hebrajskiej jest napisane, że jest Bogiem dla Egipcjan, to, co chcemy złożyć na ofiarę. Baran był Bogiem dla Egiptu. I zobaczcie, coś ciekawe. 14 na 15 Nisan. Wtedy oni mieli zabić Boga Egiptu, upiec go i zjeść. To było bardzo niebezpieczne. Z 14 na 15 była pełnia księżyca. To był znak zodiaku, był barana. Ten gwiazdozbiór, który był, to były, to co oni wierzyli, to było najsilniejsze działanie energetyczne wtedy z tej nocy. Możemy powiedzieć, no to czemu Żydzi się wpisują w te znaki zodiaków, w to pogaństwo całe? Tak samo jak niektórzy mówią o narodzeniu Jezusa, te przesilenie tamto, ale to nie Żydzi, to Bóg powiedział tego dnia. Dlaczego? Bóg zaczął z całymi bóstwami, zrzucił ich z ich miejsca, pokazał, że On jest prawdziwym Bogiem. To był sąd, Bóg, zresztą pamiętacie, tam jest, Bóg powiedział, ja będę sądził to bogów, waszych bogów, ja będę sądził bogów Egipcjan. I to zaczęło się od tego, że dla Żydów to też nie było proste. Wziąć i oni też podobną wiarę mieli, przecież tam byli kilkaset lat. To nie było tak, a jednak posłuchali tego, co i przekonali się, że Bóg jest, to nie było łatwo, bo potem jeszcze im się to odbijało. Przez na pustyni. Ale tam to wtedy dodamy też jeszcze te gwiazdy, które wtedy były. I o też troszeczkę może dwa słowa o tych znakach zodiaku, tych wszystkich innych rzeczach, którym wielu chrześcijan się bawi. Mówi, że to ja tak nie wierzę, ale ja powiem, że są lepsze zabawki niż te. Ale to jest to tyle, bo już czas ucieka. Dziękuję.